Wojnę i walkę powietrzną traktował jako rywalizację sportową, a skoro sport, to oczywiście musiał odnosić kolejne sukcesy. Chciał przegonić wszystkich, zwłaszcza tych najlepszych, zarówno po swojej stronie, jak i oczywiście po stronie przeciwnika. Ale w międzyczasie poznaje pewną kobietę, która pokazuje mu, czym tak naprawdę jest wojna i że daleko jej do rywalizacji sportowej. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, program Jak było naprawdę, tyle Czerwony Baron, film z 2008 roku. W programie powracamy do I wojny światowej. Ten film opowiada oczywiście o najsłynniejszym, a przynajmniej jednym z najsłynniejszych, asów niemieckiego lotnictwa, czyli Manfredzie von Richthofenie. Reżyser pokazuje nam, że ten pilot to po prostu młody człowiek, energiczny młody człowiek, który chce wznieść się jak najwyżej, który ignoruje czasem rozkazy i wykazuje się brawurą. Jaki naprawdę był Richthofen? I czy swój przydomek zawdzięcza rzeczywiście temu, że po prostu pomalował swój samolot na czerwono? O tym porozmawiam z moim gościem, doktorem Marcinem Jarząbkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
Jak oglądałem ten film, a przyznam, że to był mój jeden z pierwszych filmów w ogóle o historii, jaki oglądałem, to uderzyła mnie sama postać tego Richthofena. To, że był asem, to już wiedziałem. Natomiast to, jakim on był człowiekiem, bo film przekonuje, że to jest taka osoba, młoda osoba, która potrafi się postawić cesarzowi, która jest oskarżana o niesubordynację, nie chce słuchać rozkazów, inaczej zupełnie myśli o tej wojnie. Tą wojnę, w ogóle to latanie też, traktuje jako pewien sport.
Muszę zacząć odpowiedź od krótkiego wyjaśnienia, skąd historycy wiedzą, co wiedzą. Znaczy, skąd my wiemy, jaki był Richthofen?
Jasne.
No, wiemy to z dwóch rodzajów informacji, tak? To znaczy, ponieważ on zginął, mając niespełna 26 lat, no to nie mamy szeregu materiałów, które mógłby po sobie zostawić. Natomiast mamy dwie kategorie. Po pierwsze, wspomnienia osób, które go znały, pamiętały, rodzinę, no właśnie, kolegów głównie z tych jego jednostek. I te osoby oczywiście chętnie tymi wspomnieniami się dzieliły. No i tu obraz jest zróżnicowany, to znaczy na przykład, czy miał poczucie humoru, czy nie, prawda? Czy był lubiany, czy nie był lubiany. Raczej był oczywiście osobą mniej emocjonalną, niż to jest to w filmie pokazane, przynajmniej tak wynika z tych wspomnień.
Ja w filmie taki to ekstrawertyk.
Tak, film jest ewidentnie ekstrawertykiem, ale jak rozumiem, to jest kwestia podporządkowania tej głównej osi, czy jednej z osi tego filmu, czyli konfliktowi czy rywalizacji braci, prawda? Z młodszym bratem Lotarem, który właśnie jest takim bardziej zawzięty, bardziej zamknięty w sobie, no więc przez kontrast ten starszy brat musi być tym właśnie z jednej strony mądrzejszym, ale właśnie też z drugiej strony właśnie bardziej ekstrawertycznym. A z drugiej strony mamy wydane wspomnienia, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi w przypadku 24-latka, wspomnienia właśnie pod tytułem właśnie Czerwony Lotnik, wydane w 1917 roku, przetłumaczone od razu zresztą na angielski, które oczywiście były wydawnictwem pod cenzurą wojskową i propagandową, niemniej rzeczywiście pisanym przez Richthofena osobiście. No i on tam kreuje się właśnie na taką postać, może nie tyle ekstrawertyczną, co niezależną, czy taką właśnie szlachetną, która postawi na swoim, zna się na tym, co robi i rzeczywiście to, czym się zajmuje, tak, czyli latanie, traktuje bardziej jak sport. Ten film oddaje dosyć dobrze wyobrażenie, jakie mieli sami lotnicy o sobie i wojsko o lotnikach jeszcze także w jakiejś mierze w II wojnie światowej. Tak? Znaczy, że to jest formacja, do której trafiają ludzie, którzy nie tak łatwo podlegają wojskowemu drillowi, którym uchodzi robienie rzeczy, które nie do końca są regulaminowe. Tak? Czyli taka ułańska fantazja, byśmy powiedzieli, właśnie jest nawet bardziej charakterystyczna dla lotników niż dla właśnie samych ułanów.
No właśnie miałem powiedzieć, że to wyglądało tak, jakby rycerze szybowali, prawda, ale z pełnym honorem walczą.
No
powietrzu,
tak.
Ale też czasem na ziemi, prawda? Mamy też taką scenę, kiedy on się spotyka z brytyjskim pilotem, tak, właściwie kanadyjskim pilotem Brownem. Ten ma uszkodzoną maszynę, ten drugi ma uszkodzoną maszynę. Swobodnie sobie rozmawiają, jak gdyby nigdy nic.
No tak, to oczywiście jest taka scena dla dramaturgii filmu świetna i tam właśnie tych dwóch głównych męskich bohaterów, którzy właśnie rywalizują ze sobą, ale w szlachetny sposób rywalizują tę samą kobietę, tak? Więc jakby to się prawdopodobnie nie zdarzyło, chociażby dlatego, że akurat sam Brown trochę później zaczął tą swoją karierę jako rzeczywiście as lotnictwa. Natomiast to jest chyba ważne, żeby zrozumieć, że to jest pewne w ogóle wyobrażenie tego, że w tej właśnie wojnie, która jest wojną, no właśnie, taką upodlającą, bez jakiejkolwiek godności, masowej śmierci, istnieje jakieś miejsce, w której ciągle możemy sobie wyobrazić, że jest to tak jakby pojedynek na szable czy na szpady, tyle tylko, że no właśnie, za pomocą samolotu, więc cały czas bardziej sportowa rywalizacja niż rzeź.
to, że powiedziałem, że rycerze, właściwie rycerze niebios, od nich się mówi, prawda? Mhm. O tych lotnikach w pierwszej wojnie światowej, ale to chyba też znikąd się nie wzięło, bo lotnikami zostawali między innymi przecież kawalerzyści.
No tak, to jest historia samego Manfreda Richthofena, którego ojciec był oficerem w rezerwie, majorem, który skończył szkołę wojskową, który był właśnie oficerem kawalerii, pułku ułanów zresztą, imienia cesarza Aleksandra III, to znaczy cesarza rosyjskiego, tak? Bo w ramach przyjaźni między państwami to poszczególne mocarstwa miały pułki nazwane na cześć różnych władców, więc Richthofen jest oficerem kawalerii. Kiedy się okazuje, że w czasie pierwszej wojny światowej kawaleria jest zasadniczo zbędna, tak? I właściwie nie ma dla niej za bardzo miejsca. On trochę szuka sobie miejsca, jest najpierw w zaopatrzeniu, no ale sam stwierdza, że nie poszedł na wojnę po to, żeby właśnie zajmować się wożeniem kur. No i to lotnictwo to jest ta właśnie miejsce, gdzie te wszystkie fantazje związane z kawalerią można właściwie realizować. Szczególnie, że to się wiąże jeszcze z jednym elementem, którego nie ma w kawalerii, czyli owszem, mamy tych przystojnych młodych mężczyzn i ich szlachetną rywalizację, ale jeszcze mamy technikę, mamy samoloty, mechanikę, to również jest bardzo romantyzowane. Dla Richthofena ważną postacią, czy jakby takiego jego mentorem jest, wspomniałem zresztą w filmie parę razy, Oswald Boelcke, tak?
Tak jest.
Czyli był
tak.
Asem.
On chce go zastąpić.
Tak, asem, który był znany, zanim Richthofen stał się znany, tak? I zresztą badacze historycznictwa wskazują, że to Manfred Richthofen latał bardzo często sposobem Boelckego, tak? Znaczy, że wiele się rzeczywiście od niego nauczył. No i dzięki niemu rzeczywiście ma szansę zostać zawodowym pilotem pilotem właśnie myśliwców.
On zestrzelił między innymi, tak przynajmniej w filmie widzimy, brytyjskiego asa Hookera. I to wywołało takie ogromne wrażenie na dowódcach niemieckich, którzy powierzyli mu dowództwo nad eskadrą Jasta 11.
Mhm. Tak, tu oczywiście te daty są troszeczkę, wiadomo, że dla potrzeb filmu to musiałoby
zostać skrócone,
ładnie zostać dopasowane, ale rzeczywiście wspomniany Boelcke ginie w samolocie, ale nie zestrzelony, tylko po prostu w wypadku zderza się z innym samolotem, tak? To zresztą na oczach samego Richthofena w październiku 16 roku. A miesiąc później Richthofen już w pojedynku lotniczym rzeczywiście pokonuje i zabija Linoa Hookera, który był nazywany przez Brytyjczyków właśnie angielskim Boelckem, tak? Czyli takim rywalizacja na asów, to też jest moment, w którym te sukcesy są właśnie w prasie relacjonowane, trochę jak, nie wiem, w himalaizmie zdobywanie ośmiotysięczników, tak? Więc to jest ten sam typ. I rzeczywiście to jest propagandowo głośne wydarzenie, tak? To znaczy wcześniej Richthofen jest znany głównie w tych takich wąskich kręgach samych lotników, wtedy trafia dosłownie na pierwsze strony gazet, no i zastępuje właśnie w Niemczech Boelckego. W styczniu dostaje właśnie to najwyższe pruskie odznaczenie, czyli Pour le Mérite. No i potem wkrótce zostaje dowódcą tej eskadry, o której mówiliśmy.
No i w tej eskadrze potem służy jego brat, jak widzimy.
Tak, służy jego brat, którego rzeczywiście również Manfred do tej nie do tej eskadry, ale rzeczywiście do lotnictwa jakoś tam angażuje. To jest oczywiście wykorzystywane przez niemiecką propagandę wojskową, no właśnie jako taki bohater, ma pod swymi skrzydłami młodszego brata.
Być może drugiego przyszłego bohatera.
Ma drugiego przyszłego, no
w końcu nazwisko.
Lothar skończył wojnę z wynikiem 40 zestrzeleń, tak, czyli no też imponująca bardzo liczba. Manfred miał ich 80 i to jest chyba do tej pory jakoś niepobity rekord. Inna sprawa oczywiście, że my nie liczymy w ten sposób, prawda,
tak.
już zestrzeleń. No i tak, i to jest, ta eskadra jest rzeczywiście, szczególnie w tych pierwszych miesiącach 17 roku, jest takim sztandarowym przykładem tego, co byśmy właśnie nazwali tą takim mitem szlachetnych rycerzy przestworzy. Tak? W samym kwietniu 17 roku Manfred Richthofen zestrzelił 22 samoloty. Tak? Staje się po prostu naprawdę bardzo głośny, bardzo znany. Potem w lipcu zostaje ranny i to tutaj jest ten drugi jego etap kariery, wtedy, kiedy w czasie rekonwalescencji między innymi pisze te swoje wspomnienia.
No i pytanie, czy on tam poznaje w takim razie Kate Ottersdorf, miłość Richthofena.
No tak, to jest po premierze filmu, tak, ten wątek, no, drugi obok tej rywalizacji
drugi
między braćmi, tak? Czyli ten wątek miłości Kate Ottersdorf do Kate Ottersdorf i tej relacji między nią, Richthofenem i właśnie Arthurem Brownem. To było coś, co napędza ten film, tak? Nadaje mu jakąś tam dynamikę. Biograf Richthofena Joachim Kastan stwierdził, że to jest w ogóle totalnie wymyślone i wszystko oparte na jednym zdjęciu, którym rzeczywiście z okresu rehabilitacji widzimy Richthofena stojącego obok właśnie pielęgniarki. I to jest taka historia, z której my oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć, nie wiemy, jaka wygląda relacja między nimi. Faktem jest, że już po premierze filmu w 2020 roku udało się dojść do dalszych losów tej kobiety. To film kończy się przedstawieniem, prawda, tych kilku postaci, takim ich dalszych losów. No i w przypadku tej głównej kobiecej roli, tutaj granej przez Lenę, którą chyba z Gry o Tron po tym możemy kojarzyć.
Też, tak? Między innymi.
No to jest moment, że już po wojnie losy nie są jej znane. Badania, jak czas pandemii sprzyjał takim badaniom genealogicznym, dotarto do chyba bodaj wnuczki, która mieszka w Stanach. Po pierwsze okazało się, że to nazwisko to trochę inaczej brzmiało, to nie Ottersdorf, tylko Ottlersdorf, tak? Czyli nawet jakby te informacje były jakoś takie mocno niepełne. Natomiast oczywiście w pamięci rodzinnej tej rodziny jest tam historia o tym rzeczywiście, że była to jakaś romantyczna relacja. Tak naprawdę oczywiście nie wiemy, jaka to była. No faktem jest, że Manfred Richthofen skończył życie jako kawaler. Nigdy się nie ożenił, czy też nie miał szansy ożenić. No więc rodzina właśnie tej Kate Ottersdorf się powołuje na jakieś listy, które potem otrzymywała już po śmierci od matki Richthofena, no ale to jest wszystko w sferze raczej takich domysłów, czy no powiedzmy półprawd.
Mamy w końcu Richthofena, który staje się czerwonym baronem, ale jak on się staje tym czerwonym baronem? Skąd ten przydomek? Dlatego, że postanowił swój samolot przemalować na czerwono, co też było wbrew regulaminowi.
No tak, to się zgadza.
Przynajmniej tak mówi film.
Tak mówi film. Widzimy, i to jest też charakterystyczne, prawda, że lotnicy zdobią swoje samoloty indywidualnie, tak? Znaczy, że jakoś tam wyróżniają się, co jest też właśnie tym odcięciem się od tej wojny masowej. No tutaj, prawda, każdy samolot jest inny, każdy jest rozpoznawalny. Rzeczywiście pomysł Richthofena jest taki, żeby przemalować samoloty, swój samolot na czerwono. To malowanie się kilka razy zmienia i to też jest, chyba warto powiedzieć, że my najczęściej kojarzymy, jeśli się mówi Manfred Richthofen, to jeśli ktokolwiek kojarzy jakikolwiek samolot, to taki Fokker z trzema...
DR-1
tak, z trzema trójpotami, z którym oczywiście on latał, ale pod sam koniec większość tych zestrzeleń było na innych samolotach, na Albatrosach, które zresztą też w filmie
te takie dwupłatowe
są widoczne. Dwupłatowe, jedno, to było ich tam chyba kilka, bo to był Albatros D1, D3, D5. To nie było jednego samolotu, na którym Richthofen latał i rzeczywiście tych malowań było dużo. Natomiast to był pewien wyróżnik, który potem też został właśnie w tą legendę wpisany, tak? Że to jest też element tej szlachetnej walki, że oto walczymy z otwartą przyłbicą, tak? Nie kryjemy się za maskowaniem, za jakimś takim malowaniem, którego nie widać, tylko wręcz odwrotnie, prawda? Przeciwnik widzi, z kim ma do czynienia.
Tak, to Richthofen nawet podkreśla, że ja nie chcę być niewidoczny, tylko chcę, żeby wrogowie na mój widok byli przerażeni.
No tak. Ładna fraza taka, prawda? No, myślę, że można jeszcze dodać jedną ciekawostkę, że Richthofen był częścią mitu, który sam też kreował, tak? To on po zestrzeleniu pierwszego samolotu, jak pisze we wspomnieniach, położył kamień na grób tego pilota, którego zestrzelił, oraz zamówił w berlińskiej manufakturze filiżankę z nazwiskiem i z datą, tak? I robił tak za każdym razem, kiedy kogoś zestrzelił, więc doczekał się kolekcji 60, bodaj potem już zabroniono robienia filiżanek z srebrem, to było zbyt drogie, zbyt wystawne. No ale to pokazuje, prawda, taką pewną ekstrawagancję, tak? To, czy taką ekstrawagancję trochę w stylu, kto boga temu zabroni.
Tak, coś w tym stylu.
Żeby pokazać, a jednocześnie właśnie, no, symboliczne uhonorowanie każdego przeciwnika. To też jest ważne, że w tym sensie tam pada takie zdanie, prawda, chyba, które wybijane było bardzo często, że jesteśmy, że to jest sport, a nie, że jesteśmy sportowcami, a nie rzeźnikami.
Tak jest.
I to jest zdanie zresztą, to jest trawestacja zdania, które rzeczywiście w tej książce wspomnieniowej Richthofena się pojawia. Ta nie dokładnie w tym brzmieniu, ale mniej więcej właśnie różnicy między rzeźnikiem a sportowcem. No i tutaj to miało właśnie podkreślać taki walor sportowy. Oczywiście w sporcie bardzo ważne jest udowodnienie, liczenie i tak dalej, stąd ten taki też motyw, który się w filmie pojawia, jazda na miejsce, w którym spadły szczątki tego samolotu, żeby go zidentyfikować, czy rzeczywiście został zestrzelony, co to był za samolot, tak? To znaczy, że bardzo dużo tych zestrzelonych samolotów było jakby nie można było znaleźć, tak? Nie wiadomo było, tak, czy wylądował, czy nie, czy pilot się uratował, tak? Więc z tym ten moment, w którym nie tylko widzimy, że samolot spada, ale również identyfikujemy go i potwierdzamy, jest tutaj też bardzo istotny właśnie trochę na zasadzie takiego komisji, która stwierdza, że oto jest to 60. któreś tam zestrzelenie.
Też jak Richthofen podchodzi do tych samolotów, które zastrzelił, to on zrywa fragmenty kadłuba, czy fragmenty malowania i daje je do swojej kwatery, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, tej małej.
Tak, tak, zbiera trofea.
Zbiera trofea, dokładnie. A czy prawdą jest, jak pan mówił o tych kamieniach i o tych filiżankach, to czy prawdą jest, że Richthofen wykazał się całkowitą brawurą, poleciał ze swoimi towarzyszami nad miejsce, gdzie był chowany brytyjski pilot i zrzucał wieńce z nieba?
No to jest chyba, nie trafiłem na tę informację, zresztą wiadomo, że historykowi łatwiej jest powiedzieć, że coś miało miejsce, niż to, że coś nie miało miejsca, bo zawsze jest jakaś szansa, że mogło mieć. Natomiast to jest ten element legendy, który tutaj jest, to jest jedna z tych otwierających scen, prawda?
Dokładnie.
W filmie, która ma oczywiście taki podwójny sens. Znaczy, że po pierwsze widzimy tę szlachetność, tak? A po drugie, no, maestrię lotu, no bo chodzi o to, żeby ten wieniec wrzucić, tak, lecieć na tyle nisko, żeby rzucić wieniec, który jeszcze dokładnie
perfekcyjnie trafi do...
Na trumnę,
na
tak?
Trumnę,
to,
tak.
To myślę, że to jest raczej nie do końca... Nie spotkałem się z tą informacją, natomiast myślę, że to jest cały czas ta sama historia, w której widzimy Richthofena, który z jednej strony jest brawurowy, z drugiej strony buduje swój mit, prawda?
Tak.
Brawurowego lotnika. Chociaż właśnie z drugiej strony, i to jest też podkreślane kilkakrotnie, że to co Richthofen przyjął od Belkego, to jest zasada, że wygrywam dlatego, że walczę w tych walkach, w których jestem w stanie wygrać, a jeśli widzę, że nie mam przewagi,
to
uciekam. Tak? Znaczy, że wbrew pozorom był dosyć ostrożnym lotnikiem, tak? Znaczy właśnie to paradoksalnie właśnie bardziej Manfred tutaj uchodził za tego z większą brawurą i takiego właśnie mniej przezornego.
A czy on w takim razie, no bo mówimy, że był świetnym lotnikiem, tak? Zauważyło to dowództwo, właściwie widzieli to wszyscy. Dostał propozycję, żeby być dowódcą w ogóle sił powietrznych niemieckich i czy on tę propozycję odrzucił?
No nie, to jest raczej już, tam jest parę takich momentów, w których reżyser filmu i scenarzysta, prawda, czyli Millerheim na początku przyznaje, że to jest film na motywach, tak? No więc to jest ten wątek, w którym ewidentnie motyw jest potrzebny co dla dramatyzmu. Raczej nie było takiej propozycji. Podobnie jak w innej scenie, prawda, generał powołuje się na Lenina w styczniu 17 roku. No więc myślę, że to również jest mocno naciągane, ponieważ w styczniu 17 roku niewielu niemieckich generałów słyszało w ogóle o Leninie. Więc to raczej nie. To chodziło o ten okres, w którym rzeczywiście po rekonwalescencji część zadań, które wykonuje, czy w trakcie rekonwalescencji, to nie są bezpośrednio zadania, nie lata, natomiast on wraca dosyć szybko już do latania. Natomiast tutaj no, ten moment tej konfrontacji z cesarzem, powiedzenia mu prawdy w oczy, tak? To był
tak, militarysta, bardzo, czyli tak, cesarz i przeciwnik wojny, czy tak, tutaj Richthofen.
Tak, tak. No, czy nawet ten militarysta, taki właśnie największy, czy tutaj Hindenburg. Obaj się pojawiają w epizodycznych rolach, chociaż całkiem, jak sądzę, udany pokazani.
Mówimy cały czas o Richthofenie, ale ta eskadra sama, Jasta 11, jak ona była skuteczna? I czy była skuteczna bez Richthofena?
Była skuteczna wcześniej, prawda? Bo w tym sensie to jest akurat wiernie oddane, że jak spojrzymy sobie na szersze tło wojny, to tutaj trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że rola lotnictwa w czasie tej wojny między 14 a 18 roku się dramatycznie zmienia. To znaczy w 1914 samoloty wykorzystywane są głównie do zwiadu, tak? Znaczy, że
tak,
się podleci, zobaczy, gdzie jest przeciwnik i da się znać, tak?
Sfotografuje
okopy. Nie ma jeszcze za bardzo wyobrażenia o tym, że można wykorzystywać samoloty do bombardowań, czy do masowych bombardowań, no i że można w powietrzu toczyć regularne walki, tak? I to się bardzo szybko zmienia, no właśnie, zwłaszcza w 16-17 roku, no w 18 samoloty mają rzeczywiście realną siłę bojową. Ale to też oznacza, że to lotnictwo staje się coraz bardziej masowe, no i tutaj po prostu alianci z roku na rok, a szczególnie właśnie w tym 18 roku, no mają przewagę liczebną, technologiczną, mimo dużych wysiłków zbrojeniowych Niemiec, tak? Więc ta historia o tym, że to jest trochę walka z przeważającymi siłami wroga, jest tutaj dosyć trafnie oddana. No i druga rzecz jest oczywiście taka, że wtedy, kiedy film się kończy, tak, czyli kiedy wiosną 18 roku na froncie zachodnim, bo tam się cała rzecz dzieje, to jest moment, w którym Niemcy podejmują, już wiemy, że ostatnią próbę przełamania ofensywy, tak, to się tutaj nazywa Operacja Michel. która bardziej miała zresztą taki wymiar nie tyle militarny, co bardziej założony było takie, że uda nam się odrzucić aliantów, przełamać front, znaczy rozbić front na dwie części i w ten sposób skłonić ich do negocjacji pokojowych, zanim przyjdą Amerykanie, tak? Zanim przypłyną Amerykanie. Więc wojskowo to się nawet całkiem udało, tylko że nikt nie chciał, nikt nie miał już, nie zmusiło to Anglików do, czy Francuzów do negocjacji. To jest też taki moment, w którym to rzeczywiście jest taki no, ostatni wysiłek, tak? Ostatni większy wysiłek armii niemieckiej, która właśnie jeszcze wiosną wydaje się, że jest bardzo sprawna i to w końcu bardzo szybko się rozsypuje, więc ta rola rolnictwa tutaj już jest no, właśnie takim momentem, w którym oni, niezależnie od tego, co by robili, no to już są po prostu ich siły są dosyć ograniczone.
No i podczas tej ostatniej ofensywy niemieckiej ginie nam Richthofen.
No tak. Co w filmie mi się podobało, to to, że oczywiście, że nie oczywiście, że scena filmu śmierci nie jest pokazana, tak? Znaczy widzimy, jak wylatuje, no i potem widzimy tę ostatnią.
Mamy scenę już po.
Już po, tak? Richthofen rzeczywiście ginie 21 kwietnia 1918 roku. Oto jak zginął i kto go zabił. Spory, nie chcę powiedzieć, że trwają właściwie do dziś, ale tak, ale cyklicznie odżywają. No bo według takiej romantycznej legendy, no to właśnie ten Arthur Roy Brown miał go zestrzelić, który rzeczywiście akurat wtedy był tam na placu boju. I to by też wpisywało się w taką legendę, no właśnie, romantycznego pojedynku, w którym ktoś szlachetnie poległ. Prawdopodobnie po prostu zastrzelił go jakiś australijski żołnierz, który obsługiwał karabin maszynowy, tak? Bo na to wskazywały droga kuli i różne inne kwestie. Sama śmierć, to, że w filmie jej nie widzimy, to jest dobre pokazanie tego rzeczywiście pewnego niedopowiedzenia czy tajemnicy. Ciekawe jest to, że pogrzeb odbywa się następnego dnia i to jest pogrzeb, który właśnie rzeczywiście na wiejskim cmentarzyku koło Amiens, ale który jest w ogóle filmowany, tak? Znaczy jakby już sami alianci zdają sobie sprawę z takiego propagandowego wymiaru. To nie jest może wrzucanie wieńca do grobowca, ale właśnie pokazanie, że my w tej nieludzkiej wojnie potrafimy być właśnie ludzcy i szlachetni. I to jest jeden z kilku pogrzebów, które potem Richthofen doczekał, no bo później kilkukrotnie jeszcze jego zwłoki były przenoszone z najróżniejszych miejsc. Natomiast w filmie widzimy no, taki moment niespełnionej miłości, no, takiego właśnie krótkiego, przerwanego życia. Nie wiemy, jak się skończyło.
To podsumowując w takim razie, czy ten film zastąpi nam książkę historyczną? Wydaje mi się, że nie. Po tym, co powiedzieliśmy dzisiaj.
Ja bym powiedział, znaczy, moim zdaniem to jest dobry film. Nie jest to arcydzieło filmowe pewnie.
Ale jest dobry.
Moim zdaniem jest dobry, jest nawet dobry. Jest bardzo dobry, jeśli chodzi o fabułę, o dramatyzm. Nie ma poczucia, nie ma dłużyzn. Jest dosyć przewidywalny i to być może jest też fajne, że struktura powieści jest dosyć przewidywalna. Znaczy tak jest on i ona. Jest rywalizacja braci, no i jest właśnie grupa przyjaciół, którzy po kolei odchodzą, tak? Bo z tej eskadry Richthofena giną kolejni jego przyjaciele. Ale wszystko jest to dobrze zagrane. Te sceny walki lotniczej są ciekawe. Natomiast oczywiście raczej to jest właśnie taka opowieść o no, pewnym... Znaczy opowieść, która tyleż pokazuje pewien mit lotnika z I wojny światowej, co go przetwarza, reprodukuje, tak? Znaczy przedstawia nam jego kolejną wersję, tak? Więc znów możemy uwierzyć w to, że w tej nieludzkiej wojnie potrafiły być miejsca, gdzie ludzie byli szlachetni i odważni.
Moim i Państwa gościem był Marcin Jarząbek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.